Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jak wygląda sytuacja kościoła w Kirgistanie? Skąd wywodzą się tamtejsi katolicy? Między innymi o tym będę rozmawiał z jezuitą pracującym w tym kraju. Następnie w audycji z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji dowiemy się, jak wyglądało spotkanie Franciszka Xawerego z księciem Otomo Yosisige Funai. Program rozpoczynamy od aktualności watykańskich. 26 stycznia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Meksyk liczy odtąd 87 diecezji. Najnowszą z nich jest Ensenada, którą Benedykt XVI utworzył w stanie Baja California Norte na Półwyspie Kalifornijskim. Jej terytorium zostało wydzielone z archidiecezji Tijuana i z diecezji Mexicali. Będzie ona wchodzić w skład metropolii Tijuana.
Pierwszym ordynariuszem nowej diecezji papież mianował księdza Sigifredo Noriegę Barceló, dotychczasowego wikariusza generalnego w Ciudad Obregón. Urodził się on 55 lat temu na północy Meksyku. Część studiów seminaryjnych odbył w USA. Licencjat z teologii moralnej uzyskał na Akademii Świętego Alfonsa w Rzymie. Po powrocie do kraju był proboszczem i wychowawcą w seminariach. Zajmował się też duszpasterstwem rodzin i ruchem Cursillos de Cristiandad.
Papież wyraził zgodę na wybór nowego ormiańskiego arcybiskupa Bagdadu Emanuela Dabakhiana. Wyboru dokonał zgodnie z kodeksem kanonów kościołów wschodnich patriarchalny synod biskupów katolickiego kościoła ormiańskiego. Obradował on od 4 do 13 września ubiegłego roku w Bzomar w Libanie.
Arcybiskup nominat był dotychczas w ormiańskim ordynariacie Europy Wschodniej synkellosem, czyli wikariuszem dla terytorium Gruzji. Urodził się 73 lata temu w Aleppo w Syrii. Wstąpił do Instytutu Kleru Patriarchalnego w Bzomar. Studiował filozofię i teologię w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po święceniach ksiądz Emanuel Dabagian był dyrektorem sierocińca w Libanie, rektorem niższych seminariów w Bzomar i w Aleppo, proboszczem w Bejrucie, a potem w dwóch kolejnych ormiańskich parafiach w Gruzji, ostatnio w stołecznym Tbilisi. Kierował tam też seminarium.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Aleksandra Kana, jezuitę z Kirgistanu. Proszę ojca, jak to się stało, że właśnie w latach komunizmu mógł ojciec być wyświęcony na kapłana i też zostać jezuitą?
No ja jestem narodzony w Kazachstanie, w rodzinie wysłanych katolików, także wiary znałem z domu. Później w mieście, gdzie mieszkaliśmy od 16 lat, kiedy miałem, tam był już kościół katolicki, byli księży, nawet biskup był grekokatolicki, podpolny, ale jako proboszcz był jezuita, pater Albinas Dumbliauskas. No i dzięki niemu, kiedy ja poprosiłem go pomóc mi stać kapłanem, to on pomógł. Później w latach 80., kiedy seminarium w Rydze, to było jedno z dwóch seminariów w Związku Radzieckim katolickich, które zaczęło wyklady po rosyjsku, żeby umożliwić studia nie tylko dla Łotyszy, tylko dla Ukraińców, dla Białorusów i Kazachstanu. I jeszcze pomógł nam taki biskup Szafran z NRD, był zaproszony przez władzę do Łotwy i on wiedział o problemie, że Niemców z Kazachstanu nie rejestrowali, bo dużo Niemców stamtąd wyjechało później do Niemiec, także było takie niepisane prawo, żeby nas nie przyjmowali tam, ale ten biskup pomógł, także pierwszego przyjęli, a po nim już później inni mogli przyjechać i dostać tą rejestrację na czas studiów. Umożliwili to, że mogliśmy oficjalnie studiować, bo bez oficjalnych studiów można było też w tych czasach podpolnie być święconym, ale dostać później możliwości do pracy, do duszpasterskiej było niemożliwe. To seminarium było prawie jedynym dla całego Związku Radzieckiego i w czasach komunizmu też działało to seminarium, tylko był limit.
Proszę ojca, przejdźmy teraz może do kościoła w Kirgistanie. Jak wygląda sytuacja tamtejszego kościoła dzisiaj?
Znaczy, dzięki Bogu, dzisiejsza sytuacja jest dosyć normalne, powiedzmy tak, bo papież mianował biskupa. To była misja sui juris, teraz to jest administratura apostolska ze swoim administratorem, biskupem Nikolajem Esmerem, jezuitą. Także to jest już krok naprzód, że katolicy teraz mają swojego pasterza. Według mojego zdania Kirgistan jest jedno z najdemokratycznych takich państw postsowieckich na tym terenie, że chodzi o swobody religijnej, nigdy nam nie zabraniali pracować. Znaczy, różne tam formalności mogły być jakieś, ale mogliśmy duszpasterskie pracy pełnić ile chcemy, jak chcemy. Mogliśmy odwiedzać domy starców i tam mszę odprawiać, spowiedzi słuchać. I nawet później dostaliśmy pozwolenie chodzenia do więzień, których kilkanaście było tam wokoło Biszkeku. Jeszcze pozytywne widzę w tym, że katolicy, którzy teraz zostali, to są mniej więcej ci, którzy przynajmniej w bliższych czasach nie mają zamiar wyjechać, bo większość z nich jest takiego europejskiego pochodzenia, przede wszystkim Polacy, Niemcy, i ci, którzy teraz są, to są ci, którzy zostają jeszcze i będą.
Ile kraj liczy mieszkańców i właśnie w tym ilu jest katolików, ilu jest wyznawców innych religii czy też denominacji chrześcijańskich?
Mieszkańców ma od 5 do 6 milionów i z nich w stolicy mieszka od 1 do 2 milionów, tak do końca nie wiadomo. Katolików, których znamy, gdzieś koło 1000 ludzi będzie, którzy chodzą na mszę w całym Kirgistanie, gdzie możemy dojeżdżać i gdzie służyliśmy mszę. Dominujący są Kirgizi, którzy się liczą niby muzułmanami. Ale to jest taki islam raczej tradycjonalny niż naprawdę jako wiara. Myślę, dla większości z tych ludzi.
Proszę ojca, dzisiaj też obchodzimy Dzień Islamu. Jak wygląda ten dialog pomiędzy Kościołem katolickim a światem islamskim?
Ja się nigdy nie czułem jakoś nie w domu wśród tych muzułmanów. Z muftijem nawet mamy bardzo takie serdeczne stosunki. Się spotykaliśmy na różnych spotkaniach oficjalnych z imamami, czyli z mułami muzułmańskimi też. Nie mieliśmy, można powiedzieć, takiego aż kontaktu stałego. Ale zawsze na nasze święta dostajemy listy z życzeniami, kiedy na przykład papież zmarł, oni jedni z pierwszych przysłali taki list. Jestem wprost zadowolony z tych naszych stosunków. Są takie normalne.
A czy obserwuje się jakieś nawrócenia, jakieś konwersje na katolicyzm?
Nieczęsto. Mamy kilkunastu ludzi, którzy się chrzcili, ale to raczej mieszane. Że Kirgizi, na przykład jedna rodzina, mama jest Łotyszką, a tato Kirgizem. Wtedy oni według wiary mamy stali się katolikami. Później, jeżeli jakaś Kirgizka wyszła za mąż za katolika, za Polaka lub za Niemca, to wtedy ona na serio bierze obiecanie, że nie będzie przeszkadzała. Czyli musi wiedzieć o obowiązkach katolika, że ma dzieci wychowywać w katolickiej wierze. Wtedy przychodzą tacy. Ale żeby tak masowo się nawracali do katolicyzmu, takiego to nie mają, oni się boją. Jeżeli by nie ten muzułmański świat wokoło, może oni by i stali katolikami. Czyli jeżeli by my więcej pracowali. Starczy powiedzieć, że na przykład Biblii jeszcze nie mamy przetłumaczonej na język kirgiski. Jest tam jakieś warianty protestantów, którzy coś zrobili, ale sami mówią Kirgizi, że to jest nie to.
A jak wygląda dialog pomiędzy chrześcijanami z innych kościołów?
Tu można powiedzieć, że jest idealna sytuacja, bo jesteśmy mniejszościami. Na przykład prawosławni są 20% od wszystkich mieszkańców, a jednak są mniejszością. Jest ich arcybiskupem, który siedzibę ma w Taszkencie, w Uzbekistanie, przyjeżdża rzadko. Mamy dosyć takie braterskie stosunki. Spotykaliśmy się kilka razy. Także on, chociaż znany jak antykatolik, ale bardzo serdecznie przyjmował mnie, gadaliśmy i on obiecał nam pomagać we wszystkim. Wtedy jeszcze nie było rejestracji naszego kościoła oficjalnie, to on powiedział, my wam pomożemy, także nie przejmujcie się. A jeszcze Latwia jest protestantami, luteranie większość z nich. Z nimi mamy bardzo dobre stosunki. Zapraszają nas zawsze na swoje synody. Dużo dobrego zrobili katolicy z zachodu, przysyłając nam pomoc humanitarną. I tym dzieliliśmy się ze wszystkimi, z muzułmanami, z prawosławnymi, z protestantami. I ta właśnie praca socjalna z biednymi, to nas zbliża. Także ja myślę, że to jedno z najlepszych miejsc dla dialogu, przynajmniej na takim poziomie.
Powróćmy jeszcze może do naszego kościoła. Jak wygląda sytuacja powołań w Kirgistanie? Ilu jest seminarzystów? Gdzie przygotowują się do kapłaństwa?
Znaczy jest teraz w Karagandzie, w Kazachstanie. Tam jest seminarium międzydiecezjalny. Dopóki co mieliśmy nie dużo. Nie wiem, może pracę za mało zrobiliśmy w tym kierunku. To trzeba kogoś, kto by się zajmował więc powołaniami. Ale mamy siostry franciszkańki szkolne ze Słowacji. Dwa domy mają w Kirgistanie, jeden w Biszkeku i jeden w Talasie. I mają już powołanie z Kazachstanu. Też za mało księdzi mamy. Teraz w Biszkeku jest jeden ksiądz z Warszawy diecezjalny. Jeszcze jeden diecezjalny tylko co przyjechał z Kazachstanu, narodzony tam. I sam biskup. Ich trzech jest w stolicy i dla Liny Czujskiej. Później dwóch jezuitów pracuje w Dżalalabadzie. I jeden ksiądz i dwóch sióstr pracuje w Talasie. I to jest wszystko.
Na jakie trudności napotyka Kościół w Kirgistanie?
Trudności, jak i wszyscy inni, jak Kościół prawosławny czy protestancki. Jednak 80 lat komunizmu swoje zrobiły tak, że to teraz widać, jaka pustota została w duszach ludzi. Chociaż ludzie tęskną za tym wszystkim, za duchownym, ale pracy dużo w tym jest. Na przykład ludzie za ten cały czas się nauczyli kłamać, kraść. To się nie liczy grzechami. Rodzina jest zniszczona i tu jest też duży taki problem. No i bardzo dużo biednych ludzi.
Ja dziękuję Ojcu serdecznie za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był dzisiaj ksiądz Aleksander Kan, jezuita z Kirgistanu. Dziękuję serdecznie Ojcu i życzę wszystkiego dobrego w tej trudnej pracy misyjnej.
Bóg zapłać.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
W połowie września 1551 roku w towarzystwie trzech nawróconych na chrześcijaństwo Japończyków, Jana, Bernarda i Mateusza, Franciszek Ksawery wyruszył z Yamaguchi do portu Okinohama, skąd na szalupie dowodzonej przez portugalskiego kapitana Duarte da Gama odpłynął do wspomnianego już w poprzedniej audycji Funai na wyspie Kyushu. Po przybyciu do Funai Ksawery w otoczeniu świty udał się do księcia Otomo Yoshisige, wielkiego przyjaciela Portugalczyków, z którymi prowadził handel. Książę należał do buddyjskiej sekty Zen i był człowiekiem głęboko religijnym, o szlachetnych porywach, a z drugiej strony o straszliwych pasjach i podobnie jak król Dawid, zdolny do najcięższych grzechów i najszczerszej skruchy. Książę przyjął Ksawerego i jego gości bardzo przyjaźnie i serdecznie, czym nasz misjonarz wielce się ucieszył. Jeszcze bardziej cieszył go fakt, że książę okazywał wielkie zainteresowanie chrześcijańską wiarą, gdyż to umacniało go w nadziei, że będzie on mógł pozyskać księcia dla Chrystusa i jego Ewangelii. Książę rzeczywiście został potem chrześcijaninem, ale chrzest przyjął dopiero w roku 1578, czyli 26 lat po śmierci Franciszka Ksawerego. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Wydaje się jednak, że krótkie spotkanie tego księcia z wielkim misjonarzem i apostołem Japonii nie miało decydującego wpływu na jego nawrócenie. W każdym razie sam książę na krótko przed swoim nawróceniem zwierzył się jednemu z japońskich braci jezuitów, że tym, kto najwięcej wpłynął na jego postanowienie, był portugalski kupiec Diogo Vaz. Jeżeli zaś chodzi o samego Franciszka Xaverego, to w czasie swojego krótkiego pobytu w prowincji Bungo na wyspie Kyushu ochrzcił tylko kilka nawróconych na chrześcijaństwo osób, prawdopodobnie 6. Wolno się domyślać, że później przy okazji chrztu wspomnianego księcia Yoshisige liczba chrześcijan znacznie wzrosła. Przypuszcza się, że to nawrócenie księcia pociągnęło za sobą po prostu siłą naśladownictwa nawrócenie 70 tysięcy jego poddanych. W czasie swojego pobytu w Japonii, zwłaszcza w Yamaguchi, Franciszek Xawery nie otrzymywał przez dość długi czas oczekiwanych wiadomości od swoich współbraci w Indiach. Bardzo się tym martwił, bo nie wiedział, że Malakka, przez którą przepływała cała korespondencja z Indii, była prawie zupełnie odcięta od Japonii na skutek wojen. Nie mając więc żadnych wiadomości z Indii, Franciszek, zamiast wrócić z Funai do Yamaguchi, zgodnie ze swoim wcześniejszym zamierzeniem, zdecydował się, żeby popłynąć z portugalskimi kupcami w kierunku Kantonu, a stamtąd przez Malakkę do Indii. W Indiach zamierzał pozostać tylko parę miesięcy, najwyżej rok, a potem wrócić do Yamaguchi. Zanim Franciszek opuścił Funai, dotarł do niego list od zakonnych współbraci w Yamaguchi. Z listu dowiedział się, że niejaki Sue Takafusa, potężny wasal tamtejszego księcia Ouchi Yoshitaki, zbuntował się przeciw swojemu panu i wszczął przeciw niemu wojnę. Sam książę starał się uciec drogą morską, ale widząc się osaczonym przez rebeliantów, popełnił typowe w japońskiej tradycji samobójstwo, czyli harakiri. Tymczasem Franciszek przygotowywał się do wspomnianej podróży do Indii. Książę Yoshisige niechętnie się z nim rozstawał, ponieważ bardzo go lubił i szanował. Za towarzyszy tej podróży miał Franciszek paru wiernych Japończyków, a nawet ambasadora księcia Yoshisige. Statek portugalskiego kapitana Duarte da Gama z Franciszkiem Xaverem i jego towarzyszami na pokładzie wypłynął z portu Okinohama w połowie września, a według niektórych w połowie listopada 1551 roku. 24 stycznia następnego roku Franciszek znajdował się już w Kocinie na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii. W połowie lutego udał się do Goa, gdzie miał dość przykre spotkanie ze wspomnianym już wcześniej portugalskim jezuitą Antonim Gomesem, rektorem goańskiego kolegium, wielce uzdolnionym kaznodzieją, ale zdaniem Franciszka Xaverego i innych paru jezuitów, człowiekiem o wygórowanych ambicjach, mało pokornym i niecierpliwym, nietolerującym słabości swoich współbraci. Franciszek pozbawił go urzędu rektorskiego i nakazał mu wyjechać z Goa, a na jego miejsce mianował rektorem i wiceprowincjałem Kaspra Barceusza. Jemu też pozostawił specjalne instrukcje co do usuniętego z Goa Gomesa w przypadku, gdyby ten nie dostosował się do poleceń, miał być wydalony z zakonu, co się też później stało. O krótkim pobycie Franciszka Xaverego w Goa i przygotowaniach do ostatniej podróży misyjnej w kierunku Chin mówić będziemy w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.